Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, świecki apostoł, błogosławiona Natalia Tułosiewicz. To temat naszych rozmów niedokończonych. A w studiu Radia Maryja witamy naszych dostojnych gości, ojca Wojciecha Ciaka, karmelitę, oraz panią Dorotę Tułosiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I prosimy o przybliżenie nam tematu dzisiejszych rozmów, przybliżenie nam postaci błogosławionej Natalii Tułosiewicz.
W dzisiejszej audycji chcielibyśmy się zająć, chcielibyśmy Państwu zaproponować przypatrzenie się życiu i postaci Natalii Tułosiewicz w świetle jej świeckiego apostołowania. W audycji telewizyjnej, w telewizji Trwam po południu, uczniowie przedstawili życiorys dokładny Natalii. My w tej chwili chcielibyśmy się skoncentrować na dwóch rzeczach, na świeckim apostolstwie Natalii oraz na świeckiej świętości, która jest dużym wyzwaniem dla dzisiejszego człowieka. Dzisiejsze czasy wymagają od chrześcijanina zakrojonego na szeroką skalę apostolstwa, który jest gotowy zanieść Boga we wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Celem apostoła świeckiego staje się przede wszystkim ukazanie światu słowem i czynem ewangelicznego orędzia Chrystusa. Właśnie takim świeckim apostołem, niosącym ludziom wartości Ewangelii i kultury, była Natalia Tułosiewicz. Żyła krótko, 39 lat. Przekonana, że jest jednym z tych kamieni, które Pan Bóg rzuca na szaniec, całe swoje życie poświęciła służbie Panu Bogu, a w nim bliźniemu. Tę służbę przypieczętowała męczeńską śmiercią. Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii Tułosiewicz. Była beatyfikowana w grupie 108 polskich męczenników jako przedstawicielka archidiecezji poznańskiej. 64 lata temu Natalia napisała: my, świeccy, w życiu tkwiący, a równocześnie uderzający taranem naszej żarliwości duchowej o niebo, my dziś stoimy w pierwszych szeregach kadr rycerzy Chrystusowych. Natalia odważnie wstąpiła w te szeregi. Jej życie jest historią, która potrafi zachwycić i wiele przekazać współczesnemu człowiekowi. Była kobietą wykształconą, nowoczesną, miłośniczką przyrody, piękna i sztuki. Grała na skrzypcach. Jako absolwentka polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego uczestniczyła często w seminariach i innych spotkaniach. Dyskutowała z kolegami o wyborach światopoglądowych i o postawach. Broniła odważnie swoich poglądów także w rozmowach z narzeczonym komunistą. Ich 8-letnia znajomość, którą Natalia określiła jako okres nieustannej walki o światopogląd i duszę, zakończyła się zerwanymi przez nią zaręczynami. Po latach tak wspominała: ten krwawy cierń wbił mi się w serce po to, bym zrozumiała, że inne są wobec mnie plany Boże i inne wobec Janka, czyli jej narzeczonego. Miłość przez cierpienie dała mi całkowitą pełnię, dała mi Boga. Przekonana, że walor samotności stwarza niesłychane horyzonty działania, podjęła decyzję życia w samotności. Pracowała zawodowo w poznańskich szkołach, zapisując się w pamięci jako nauczyciel nowoczesny i niezwykle twórczy. Swoją życiową aktywność nie ograniczała tylko do pracy zawodowej. Często podróżowała. Była w Wilnie, płynęła batorem do Norwegii podziwiać fiordy. W Rzymie uczestniczyła w uroczystościach kanonizacyjnych świętego Andrzeja Boboli. Zwiedziła też Wenecję, Asyż, Florencję, Pompeję. Pisała zawsze, że obcowanie ze sztuką jest dla niej wielkim szczęściem. Mawiała o sobie, że jest poetką, twierdząc, że o poezji decyduje stosunek do życia, jakość przeżywania rzeczywistości i nierzeczywistości. Planowała pracę doktorską o znanym pisarzu katolickim Roztworowskim, gdyż jego pasje, teatr, zagadnienia religijne i społeczne, poezja i muzyka były również domeną jej własnych zainteresowań. Już w wieku 16 lat zrozumiała, że żadne ziemskie dobro nie wypełni tak duszy, by dusza nie tęskniła za czymś piękniejszym. Uświadomiła sobie, że tylko Bóg może być dobrem ostatecznym, poza które nie sięgamy naszą tęsknotą. Na postawione sobie pytanie, po co żyć, odpowiedziała: aby drugim czynić dobrze. I Natalia starała się od wczesnych lat służyć bliźniemu. Apostołowała przede wszystkim w rodzinie. Choć wiecznie zaczytana, zajęta pracą pedagogiczną, literacką, głoszeniem odczytów, pogadanek, między innymi w sodalicji mariańskiej, do której wstąpiła w 14 roku życia, myślała zawsze o wszystkich, czym by kogo ucieszyć, stawiając siebie na ostatku. Była wdzięczna rodzicom za dom rodzinny, który był oazą i spokojną przystanią, do której wraca się zawsze z radością, bo tam czekają czułe serca i zdrowa, krzepiąca atmosfera. Dziękując im za umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia, starała się zdobytą wiedzą i rozeznaniem w życiu kulturalnym dzielić z całą rodziną. W tym okresie życia Natalia, przejęta ideą apostolstwa świeckich, w zachwycie nad dziełem stworzenia i w wielkiej radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała własnej drogi ku świętości.
Stoję oto pośród wirowiska tych wszystkich wydarzeń, haseł i idei. Człowiek, można powiedzieć, bezimienny, szary. Jesteśmy czujni na swoich placówkach. Staramy się dostroić do wymogów nadchodzących dni, a jednocześnie stwierdzamy całą naszą osobistą bezradność, po prostu małość. Za nas radzą, za nas stanowią, za nas decydują, rozstrzygają. Kiedy o tym wszystkim myślę, jakiś głos wewnętrzny mówi mi, że niemoc takich jak ja jest największym z przeżywanych na ziemi złudzeń. W istocie bowiem każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności. W takiej perspektywie sens osobistego życia można zamknąć w słowach: żyj tak, jakby tylko od jakości twojego życia zależał los świata. Módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny. Albowiem nieco innego, jeno wielkość właśnie opiera się na fundamencie małości. Pilnuję tu codziennej mszy świętej i komunii świętej. To jest mój oddech. Gdy z powodu ulewnego deszczu nie poszłam wczoraj do kościoła, czułam się zubożona. Wydało mi się, jakbym była jednym z członków wszechświatowej orkiestry, i oto przestałam grać, gdy cały zespół dźwiga melodię wzwyż. Na pozór nic. Któż by zauważył brak jednego instrumentu w zespole ogólnym? Ale przecież on, dyrygent wszechświatowej symfonii, czuwa i brak najmniejszego z instrumentów nie jest mu obojętny. Daje znak wszystkim, wszystkich wzywa. Uczy pokory szczególnej, opartej na przeświadczeniu, że w zespole tej gigantycznej orkiestry wielkość polega na posłuszeństwie wezwaniu, a każdy z wezwanych jest cząstką niezastąpioną. Chciałabym żyć długo dla pasji tworzenia. Tworzenia we wszystkich dziedzinach życia, w których mogłabym zostawić coś z siebie wartościowego i nowego. Szkoła, teatr, radio, dziennik. Moim przeznaczeniem jest tkwić w życiu, w jego konfliktach, w jego rozmaitości. Pragnę jedynie tego, abym w chwili śmierci miała świadomość, że szłam ścieżką pańską, nie swoją, a raczej, że moją ścieżkę całkowicie skierowałam w łożysko Boże. Chcę być apostołem miłości. A wszelkie apostolstwo ma to do siebie, jeśli jest istotnie Boże, że z maluczkich czyni mocnych i zdatnych do tego, czego chce od nas Bóg nasz i Pan. Dzisiejsze tak skomplikowane i tak nieoczekiwane pod każdym względem czasy stwarzają też całkowicie nowe obowiązki ludziom sztuki. Nie negatywna asceza, nie porywanie Chrystusa ze środowisk prawie pogańskich ku zaciszom domowym serca, ale przeciwnie, przenoszenie Chrystusa w zaciszu swojego serca ku środowiskom i ludziom odwróconym od Niego. Chcę nieść Chrystusa, który obrał sobie serce moje za mieszkanie dla siebie. Chcę Go nieść wszystkim ludziom spotykanym na ulicach, w tramwaju, w urzędach, w sklepach, w restauracjach, kinach, teatrach, wszędzie. A jeśli czuję w sobie specjalny, artystyczny pociąg ku sztuce teatralnej i filmowej, to radość, jaką z tego czerpię, radość z góry mi daną, powinnam przetwarzać na takie wartości, by one mogły być własnością tych ludzi, z którymi mię styka życie lub zetknie. Umartwię się chętnie w każdej dziedzinie, która mi tę pracę ułatwi. Ale odrzucę każde takie umartwienie, które by mnie zawracało z wyznaczonej mi przez opatrzność drogi. Nie wyrzekam się zatem turystyki, teatru, kina, książek, studiów ustawicznych, dyskusji, koncertów, wystaw obrazów, podróży. Tylko tam, gdzie by tego wymagała doraźnie czynna miłość bliźniego, tylko tam ograniczę te moje radości. Ponieważ jestem najgłębiej przeświadczona, że dobry chrześcijanin ma nie tylko obowiązek cierpieć, i to przykładnie cierpieć, ale ma także równorzędny obowiązek przykładnie się radować w takim właśnie zakresie radości, jaki Bóg dla niego przewidział. Trawi mnie w życiu głód podwójny, głód świętości i głód piękna. W istocie jest to jedno i to samo, ale głód świętości w dziejach ludzkich przejawił się najpełniej chrześcijańskim średniowieczem, a głód piękna po helleńskich ekstazach w chrześcijaństwie najpełniej w renesansie. Marzę o tym, by ludzkość stworzyła nareszcie dobę chrześcijańskiego renesansu. Świętość prawdziwa o cechach renesansowych. Oto, co mnie absorbuje wewnętrznie. Raduję się życiem. Ośmielam się je kochać tylko przez naukę ascezy w duchu świętego Franciszka czy Jana od Krzyża. Pełnia radości życia jest pełnią samowyrzeczenia. Rozumiem to. Ale moim marzeniem jest umieć pogodzić tę ascezę z uznaniem szczerego, antycznego piękna. Z pogodą codziennego sposobu bycia, z umartwianiem się w ciszy, z życiem w życiu, nie na jego marginesie. Czasy dzisiejsze i te, ku którym idziemy, otwierają nową epokę działania dla ludzi świeckich, dla świeckiego apostolstwa. Uczę się z radością stawać zawsze do apelu w szeregi Boże. Bóg jest łaską, która sama zstępuje na kogo chce, ale można Boga zniewalać do dania się drugim, zniewalać tym, że żyje się w Nim tak, iż ci, którzy patrzą na takie życie, muszą kiedyś zawołać: zaprawdę Bóg mieszka tu w tym sercu, oby i w nasze zechciał wstąpić, gdyż słodkie to jarzmo miłować Go. Wielu twierdzi, że mam dar słowa. Niech będzie nim uwielbiony Bóg miłości, przyjaciel najdroższy mojej duszy. Gdy cokolwiek wydaje się ludziom we mnie dobre i piękne, pragnę wołać: to nie ja, to Pan mój, Mistrz mój. Nie mam i nie mogę mieć innego celu w życiu niż miłowanie Boga i wszystkiego, co kocham w Bogu. Chcę być na co dzień apostołką tej miłości. Pragnę to apostolstwo realizować każdą sekundą dnia. Nie oddzielam modlitwy od życia. Pragnę, aby moja codzienność była ustawiczną, pełną żarliwości modlitwą. Panie, wołam, Ty mów, Ty działaj, Ty poucz mnie, jak najumiejętniej słuchać, kiedy odważnie przeczyć, a kiedy przezornie milczeć. Wiem, że niekiedy czynisz ze mnie narzędzie Twojej opatrzności. Rządź mną, rozporządzaj, niech się wyniszczę wyniszczeniem jedynym, służbą dla Ciebie. A gdy dopuścisz, że w tej służbie przerosnę własne niedołęstwo i człowieczą małość, daj mi, Panie, to pokorne samopoczucie świętych, że niczym jestem sama z siebie.
Na podstawie fragmentów, które usłyszeliśmy, możemy zauważyć, że Natalia dzieliła się z całym otoczeniem swoją radością z miłowania Pana Boga i z tego, że jest miłowana przez Pana Boga. Wiara w to, że ją Pan Bóg kocha, stała się dla niej fundamentem do codziennej służby. Odkrywając tę miłość, poczuła się wewnętrznie wezwana, by na nią odpowiedzieć. To wezwanie do miłości odkryła jako swoje życiowe powołanie. Chciała Panu Bogu służyć w drugim człowieku. Humanistka, odpowiedzialna, wymagająca przede wszystkim od siebie, swoją misję życiową, swoją misję nauczycielską rozumiała jako wychowanie i kształcenie dla Pana Boga. Zawsze wrażliwa na aktualności dnia oraz bolączki dnia codziennego, otwierała jednocześnie siebie i uczniów na to, co przychodzi. Świadoma, że nadchodzą ciężkie czasy dla Polski, starała się przygotować młodzież do sprostania trudnym zadaniom, jakie niesie przyszłość. Uczyła młodzież stawać do apelu w szeregi Boże. W przeddzień wybuchu II wojny światowej, świadoma faktu, iż dni skupienia są nieocenione dla aktywności człowieczej, wzięła udział w rekolekcjach. Spokojna pokojem Bożym, gdy wokoło świat podpalony na czterech nogach, oczekiwała nadchodzących wydarzeń. W pierwszych dniach wojny w bombardowanym Poznaniu zorganizowała prowizoryczną szkółkę dla dzieci. Przepojona bezgranicznym zaufaniem Bożej opatrzności, w warunkach ogólnego przerażenia, zmęczenia i zdenerwowania, swoją odważną postawą wobec barbarzyńskich ekscesów i doraźną pomocą pomagała najbliższym i znajomym w tym, by przetrwali najtrudniejsze chwile. Nie zaniedbywała również zajęć umysłowych. Uczyła się starannie języka niemieckiego, gdyż miała tę świadomość, że mowa jest skarbem każdego narodu. Cała 9-osobowa rodzina Tułasiewiczów została wysiedlona z Poznania do Ostrowca Świętokrzyskiego. To był niezwykle trudny okres dla rodziny. I właśnie w tym czasie Natalia robiła wszystko, by ulżyć trudnej doli swoich najbliższych. Można powiedzieć, że bardzo odważnie stawała wobec piętrzących się przeciwności, nieustannie dodając otuchy najbliższym. Często im powtarzała, nawet to wspominała po latach jej siostra, mówiła do nich w ten sposób: tu trzeba brać się w garść, nie trzeba jęczeć, nie trzeba przeklinać, tylko głowę mocno trzymać na karku i tak zacisnąć zęby i pięści, i tak myśleć, i tak działać, aby przetrwać. Natalia zawsze całkowicie ufała Panu Bogu, ale wszystkim naokoło mówiła, że życie w fotelu i zrzucanie wszystkiego na Pana Boga uważa za niegodne chrześcijanina. Mawiała zawsze wszystkim: działaj, a Pan Bóg będzie z tobą.
Znowu wymazano Polskę z mapy świata. Ale ona żyje w nas. Żyje, bo jak mówi najpiękniejsza z pieśni świata, żyje, kiedy my żyjemy. Gdyby nam wiara nie dawała ciągle mocy swojej, życie stałoby się dla nas wszystkich okrutną igraszką ciemnych mocy. I tęsknota do nicości grobu wzięłaby górę nad życiem. Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi. On nami włada. On z nami cierpi. Z nami przezwycięża złą codzienność. Uczy nas najważniejszej dla dzisiejszej sytuacji umiejętności – cierpliwości. Uczy nas contra spem sperare. Staram się być jak najbliżej Bożego serca. Najczęściej nie mówię nic. Modlę się milczeniem, tylko cichutko obejmuję z Marią krzyż i tak trwam. Mistrz mój kocha moje milczenie. W takich godzinach ciszy rozmawia ze mną najczulej, pociesza, dodaje otuchy, tłumaczy wiele i obiecuje zwycięstwo dobra i prawdy. Wada popędliwości, z którą najwięcej muszę walczyć, nurtuje mnie silniej niż kiedykolwiek dotąd i nieraz gwałtem całym zdusić muszę w sobie spontaniczne oburzenie na zło, pogardę. Najdroższy mój przyjaciel mówi mi: nie oburzaj się, nie złorzecz. Potrzebna mi jest Twoja, właśnie Twoja miłość. Dziś potrzebna mi jest Twoja miłość więcej niż kiedykolwiek. Módl się przede wszystkim za nieprzyjaciół, albowiem taka modlitwa jest miłością najwyższej próby. Wszystko zaś przez tę właśnie modlitwę będzie Ci przydane. Obdarzam Cię jedną z największych łask. Oto nie zabijasz, nie burzysz, ale tworzysz miłością. Bądź mi jak światło lampki oliwnej. Wzięto całą Śniadeckich ulicę. Modliłam się żarliwie, abyśmy mężnie spełnili wolę Bożą. Osobiście spodziewałam się wysiedlenia. Nie przypuszczałam, że nas wszystkich zabiorą. Tu, na głównej, wyrzucono nas na słomę w barakach jak na śmietnik. Modlę się. Pozostawić wszystko, a iść z Tobą na Kalwarię. To jest, Mistrzu, Twoja nauka. Twardy jesteś, kiedy nas hartujesz boleścią, a przecież niewymownie słodki w pociechach swoich dla nas. Dziękuję Ci, że naszej rodzinie i ojczyźnie mojej pozwoliłeś iść za sobą skatowanym i cierpiącym. Dziękuję, że uznałeś, że możemy Ci towarzyszyć nie tylko w drodze na Tabor, ale że czuwamy z Tobą w ogrodzie oliwnym. Dziękuję Ci, że mnie doświadczasz cierpieniami fizycznymi i moralnymi. Chcesz wypróbować wiarę moją. Kochasz całkowite ofiary. Niech Ci będzie miła danina moja. Dziś, gdy nienawiść uderza na mózgi jak wino, ileż muszę z sobą walczyć, aby tej nienawiści, mającej tyle naturalnego ludzkiego podłoża, nie podsycać wewnętrzną aprobatą. Najwięcej walki muszę staczać ze sobą, aby w moim wołaniu do Boga o sprawiedliwość nie było krzyku nienawiści. Mam obowiązek, jeden z najtrudniejszych, modlenia się nie tylko o sprawiedliwość Bożą, ale i o miłosierdzie, zwłaszcza nad tymi, którzy nie wiedzą, co czynią. Dlatego odłożyłam ten modlitewnik i modliłam się po swojemu, najczęściej strzelistymi, krótkimi, doraźnymi aktami uwielbienia, że słońce świeci, że ziemia rodzi, chociaż wojna wokoło szaleje, że najpiękniejszą świątynią Bożą jest ludzkie serce, że wysiedleńcy okazują innym bezprzykładny hart ducha. Dziś rośnie nowa, zielona zwycięsko gałąź Kościoła katolickiego rzymskiego, która korzenie puściła w kazamatach więzień, obozów udręczenia, na zesłaniach. Świat protestancki także przecież powiększył zastęp męczenników chrześcijaństwa. To jest zaczyn nowego jutra Kościoła. Morze wylanej krwi gwarantuje nam zwycięstwo. Niewykluczone, że jeszcze czeka nas niejedna próba ognia. Może i życie trzeba będzie złożyć w ofierze. Warto zabiegać o to, byśmy się my, katoliccy Polacy, nie dzielili nienawiścią między sobą. Zawiść człowieka dusi dziś tak za gardło, że zapominamy, iż wrogowie nasi nie tylko należą często do tego samego, co my, Kościoła, ale nawet nie chcemy pamiętać, że są ludźmi. Nauczyłam się w czasie wojny troskać tylko o dziś. Ten spokój nie jest ze mnie, o nie. On to, najdroższy przyjaciel mój, wspiera mnie na każdy dzień swą siłą. Nie oszczędza mi cierpień, tylko wyraźnie i dotykalnie jakby daje mi w Komunii Świętej moc znoszenia tego, co dzień ze sobą niesie. Codzienne Komunie Święte sprawiły, że przybyło mi odwagi i ciszy wewnętrznej. Teraz już dobrze wiem, gdy cierpię, że nie cierpię nigdy w opuszczeniu. Bo nawet w takich ciemnościach, o których na przykład mówi święty Jan od Krzyża, Chrystus jest z duszą miłującą Go. A nawet śmiem twierdzić, że najbardziej jest z nią wtedy, gdy dusza czuje się opuszczona całkowicie i z wszelkiej pociechy wyzuta. Sama z siebie jestem niczym, ale wiem też, czego dawniej nie wiedziałam tak oczywiście, że z pomocą Bożą mogę przerósć siebie. Wdzięczna jestem Panu, że dał mi to wewnętrzne oświecenie, iż tak jak święta Tekla, męczennica, nie opuściłabym go w krytycznych chwilach życia. Że więcej cenię miłość dla swego mistrza niż życie własne. Że z jego najświętszą pomocą zdobyłabym się, gdyby trzeba było, na największą nawet ofiarę miłości. Żyję tym męstwem, które nie jest ze mnie. I widzę też, że Pan Bóg użycza tej samej łaski i matusi, i siostrom, i całej rodzinie. Stąd ten spokój, który jest we mnie, i ta pogoda. To są owoce miłości Bożej. Dziś wiem, że potrafię podołać zadaniom, które mi stawi życie, bo choćby mi nie było oszczędzone największe cierpienie, oszczędzoną mi zostanie niesława klęski z własnej niemocy i słabości. Okres wojny traktuję osobiście jako czas cennych, choć trudnych rekolekcji. Tacy przecież jak ja winni po wojnie stanąć w awangardzie walki o nowe oblicze już nie tylko Polski, ale świata. Muszę być dziś czujna nie tylko na sprawy świata, ale także i na to, w jaki sposób najskuteczniej nauczyć się zwycięskiej walki ze sobą. Walki ze starannie zamaskowaną miłością własną o Boże oblicze własnej duszy. Dojrzewałam w ciszy. Teraz przyjdzie pora stanąć jawnie na reducie. Czy tylko jako pedagog, społecznik? Będzie tak, jak Bóg chce. I tylko tak. Wolę być niczym w Jego objęciach, niż wszystkim bez Niego. Wolę być fałszywie rozumianą, niż uznaną poza Nim. Jeśli chcę, bym Mu była heroldem idei ewangelicznych, będę. Jeśli wola Jego każe mi w milczeniu służyć, uczynię to bez wahania. Jedno tylko wiem. Z Jego świętą pomocą nie zamilczę nigdy siebie dla wygody. Błagam Go ze wszystkich sił tylko o jedno. O dar miłości. Miłość jest mężna. Jeśli więc dozwolonym mi będzie przerość samą siebie, to przecież tylko i wyłącznie po to, by Jego wielbić uzyskaną mocą, by Jemu służyć dzierżawionym odeń dobrem. A jak? Tylko tak, jak On zechce. Jak On mnie pouczy. Jak On mi wskaże. Gdziekolwiek mi w przyszłości opatrzność wyznaczy teren pracy i jakikolwiek jej zakres, tam wszędzie i zawsze pragnę być dzieckiem Bożym. Ta intencja jest czysta. Niech się wypalę dla Niego i przez Niego. Niech mnie miłość strawi i unicestwi cieleśnie. Jestem. Idę. Bo to jest właśnie moja pełnia. Mam odwagę chcieć być świętą. Tylko świętość jest najpełniejszą miłością, więc nie tylko chcę, ale muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką. To jest meta, do której jawnie i odważnie się przyznaję. są dziś ludzie, którzy za wszelką cenę chcą być dyktatorami. Są inni, co chcą być multimilionerami, królami nafty, smalcu, książętami prasy, radia, filmu, teatru. I nikt im się nie dziwi. Ja chcę o wiele mniej i o wiele jednocześnie więcej. I niech się dziwi, kto chce. I nie będzie tego. Zaiste nie będzie, bym do nieba miała wchodzić sama. Chcę tam wwieść cały zastęp dusz.
Powyższe fragmenty, które Państwo wysłuchaliście, pokazują nam Natalię jako osobę, która starała się całe życie działać w ten sposób, żeby odpowiadać na Boże działanie, żeby kształtować swoją świętość. Tę świętość kształtowała jako córka, jako narzeczona, jako studentka. Potem jako nauczycielka, wreszcie jako świecki apostoł w momencie, gdy wyjechała do Hanoweru. Staraliśmy się Państwu pokazać, przybliżyć fragmenty z większego słuchowiska, które zostało nagrane przez studio w Zielonej Górze, ale ze względów czasowych staraliśmy się, by wybrać najważniejsze, stąd może pewne niedociągnięcia techniczne, za co serdecznie przepraszamy, ale chcieliśmy Państwu przesłanie Natalii przybliżyć. Korzystając z obecności ojca Karmelity, ojca Wojciecha Ciaka w studiu, chciałabym zapytać ojca, co według ojca Natalii pomagało w dążeniu do świętości?
Tak na co dzień tych elementów było na pewno bardzo wiele. To, co mnie uderza, to sama taka u niej może organizacja dnia. Tu chciałbym się odwołać do tego, co w jednej z książek mówi Cencini o takiej ciągłej formacji, która polega na pewnym sposobie organizacji dnia, czy na takim wydzieleniu w ciągu dnia pewnych tak zwanych określonych czasów. Jest tak zwany czas skoncentrowany, czas rozwinięty i czas dopełniony. I w przypadku Natalii można to bardzo dobrze wychwycić, że dla niej takim czasem skoncentrowanym to jest zawsze poranna Eucharystia, gdzie w sposób szczególny ona przeżywa przyjęcie Jezusa na Świętym Sakramencie. I to jest dla niej takie źródło mocy, a jednocześnie ona w sposób szczególny stara się odczytywać zarówno teksty mszalne, jak i teksty modlitw, zwłaszcza tam ofertorium czy psalmy, w których ona znajduje światło, pewne słowa, pewne podpowiedzi, w oparciu o które ona chce przeżyć ten dany dzień. No i później następuje tak zwany ten czas rozwinięty, ta codzienność, gdzie ona nie stara się zwracać uwagi na jakąś tam szczególną ascezę, ale na tak zwaną ascezę chwili, żeby to odpowiednio przeżyć. I pewnym, mi się wydaje, takim dopełnieniem, czy takim czasem spełnionym, to są jednak jej te notatki. Chciałbym tutaj może jeszcze więcej na temat tych notatek powiedzieć, ale jest taka, jak tak przeglądałem te notatki i zwróciłem uwagę na daty i kiedy ona czasami zapisuje, to większość są to notatki zapisywane wieczorem, więc jest taki moment dopełnienia. Więc ta sama organizacja dnia u niej jest taka niezwykle ciekawa od tej strony.
A jak byś skomentował to zapatrzenie w świętych artystów, mistyków Jana od Krzyża, Teresy Wielkiej i wówczas Jeszcze mówiono w ten czas o bracie Albercie Chmielowskim, ale ona nazywała go już wówczas świętym. Ona była nim bardzo zafascynowana. Czy ona jakoś czerpała z ich idei, z ich życia?
Tutaj jest u niej bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o w ogóle o same lektury. Tak. Ona była bardzo taką inteligentną czytelniczką. Do tej tematyki jeszcze byśmy mogli powrócić. Natomiast jeśli chodzi o kontakt ze świętymi, to ona tutaj dokonuje jakiejś takiej pewnej selekcji i jej najbardziej odpowiada duchowość franciszkańska i najbardziej odpowiada duchowość karmelitańska. I szczególne miejsce, rolę tutaj odgrywa święta Teresa od Jezusa. Ona tam wspomina w wielu miejscach, że lektura Teresy była pewnym darem, ale nie szukała tych książek. I jeśli chodzi o Teresę, to ona dzięki Teresie mogła rozpoznawać to, co ona sama przeżywała. I tu niejako powtarza się w pewnym sensie, chociaż nigdy się tam święci nie powtarzają, to co było w przypadku świętej Teresy, że w przypadku świętej Teresy lektury odgrywały bardzo ważną rolę, dlatego że dzięki tym lekturom święta Teresa mogła rozpoznać to, co się w niej działo. I potrafiła tego wyrazić, ale czytając odpowiednie książki mogła powiedzieć, że to jest u mnie. I tutaj w przypadku Natalii to jest taka rzecz bardzo niesamowita, kiedy ona na przykład czytając Drogę do doskonałości, bo to była bodajże pierwsza lektura, stwierdza, że tak jak Teresa, ona również doświadcza modlitwy odpocznienia. Znaczy, taki typowy język, którym się posługujemy, to jest język odpocznienia, modlitwa odpocznienia. Ale to nie jest do końca właściwe określenie. Właściwie to trzeba było tego odejść. My na przykład w tej chwili przygotowując nowe tłumaczenie Księgi Życia odchodzimy bardzo specjalnie od tego określenia. Mówimy modlitwa uciszenia. Natomiast Natalia, nie wiem czemu tak się to stało, ale mi się wydaje, że to bardzo doświadczy, jak ona osobiście czytała i tak twórczo czytała, że ten swój stan określa modlitwą ukojenia. I to przy tym to nie znaczy, że ona nie miała wyższych łask, jeśli chodzi o Teresę. Sądzę, że mogło to być nawet pójść dalej. I tutaj bym polemizował z tą książeczką, taką małą, gdzie tam ksiądz Werm się na tym zatrzymuje. Dlatego, że Teresa w Drodze Doskonałości mówi tylko o modlitwie, powiedzmy, ukojenia. Nie mówi o tych wyższych etapach. Więc to nie jest dostateczne punkt odniesienia. Więc ta droga doskonałości była dla niej ważna, jeśli chodzi o rozeznanie swojej drogi modlitwy. I jeszcze jest jedna rzecz taka bardzo ciekawa, jeśli chodzi o takie pewne potwierdzenie, które ona znalazła u Teresy. To znaczy, Święta Teresa bardzo, bardzo broni, czy walczy o taką zasadę w kontekście XVI wieku, że każda w sumie modlitwa powinna prowadzić do modlitwy kontemplacyjnej. To znaczy, jeżeli nawet jest to modlitwa ustna, ale odmawiana w sposób świadomy, to znaczy z tym przekonaniem, że wiem, co mówię, kim jestem i do kogo mówię, tego typu modlitwa może prowadzić do modlitwy kontemplacyjnej. I to w pewnym momencie Natalia też to zauważy, że u niej się to dzieje, że dla niej bardzo łatwe jest takie przejście od modlitwy ustnej do modlitwy takiej kontemplacyjnej, do modlitwy milczenia. I również ona tam bardzo mocno podkreśla w pewnym momencie, że bardzo lubi różaniec.
Tak.
I dla niej różaniec jest jednocześnie modlitwą ustną, a jednocześnie też modlitwą kontemplacyjną. To, co ostatnio między innymi Jan Paweł II też mocno podkreślał.
Ona właściwie tak w okresie wojennym, w tym okresie przed wyjazdem do Niemiec, jakby można powiedzieć, że ten jakiś wzrost jej i zapatrzenie, i zafascynowanie świętymi, właśnie świętą Teresą, to właśnie ona notuje to w pamiętniku, pamiętnik pokazuje na lata 1942-43, gdzieś już powiedzmy w tym momencie, gdzie ona już się szykowała do wyjazdu do Niemiec. Ojcze, a jeszcze jedno takie pytanie, które tutaj właściwie też chciałabym zadać. Proszę skomentować takie twierdzenie, że Natalia starała się odczytywać wolę Bożą ze znaków czasu. Ona w czasie wojny nie miała stałego przewodnika duchowego, stałego spowiednika, a jednak tą swoją misję i powiedzmy tę decyzję jakoś starała się odczytywać właśnie i swoje takie codzienne działanie właśnie ze znaków czasu.
Znaczy, te środki są w jej przypadku bardzo interesujące. Ja troszkę już wspomniałem. Więc takim punktem dla niej, tak, punktem wyjścia, to była zawsze ta liturgia dnia.
Tak.
Znaczy liturgia mszy świętej, Słowo Boże. Przy tym ona też taką stosowała trochę zasadę, która wśród niektórych budzi pewne zastrzeżenie, tak zwane otwieranie Pisma Świętego.
Tak, tak. Ale ona zaznacza, to ja troszkę muszę wybronić, ona zaznacza, że Panie zawsze jak otwierała, to mówiła: Panie Boże, Ty wiesz, że ja, że to nie są żadne wróżby, że nie chcę wróżyć sobie, tylko chcę odczytać w ten sposób Twoją wolę. To jest wyraźnie zaznaczone w pamiętnikach.
Tak, tak, nie. To ja się z tym zgadzam. Ja na to jest takim pewnym dystansem, z pewnym wyczuciem, ale to odgrywało dużą mimo wszystko rolę. Tam są takie dwa przypadki, kiedy ona stara się odczytać, w jakim kierunku ma przebiegać jej życie i ona się decyduje na, czy dojrzewa takiej myśli, że jej życie może zakończyć się męczeństwem. I ona zgadza się na to.
Tak.
I takim momentem jest to, kiedy ona odpiera teksty ze mszy świętej o świętej Tekli.
Tej,
która była pośród męczeństwa wierna wierze. I ona do tego, i tam jest bardzo ciekawe, jak ona to analizuje, bo rzeczywiście ona to chodzi z takim pewnym dystansem, z takim pewnym trochę sceptycyzmem, czy akurat postępuje dobrze. Ale bardzo ważne są później owoce. To musiałbym to może znaleźć. Takie bardzo owoce, że to rzeczywiście było coś pochodzącego od Ducha Świętego, to wyraziło się w tym, że ona nabrała takiego męstwa, jeśli chodzi o codzienne sytuacje w ciągu dnia i taki wewnętrzny pokój.
Tak.
No i brak lęku przed tym, co ją może czekać. Więc ja się tu zgadzam, że ona jest taka bardzo tutaj trzeźwa. I taki jeszcze drugi przykład takiego właśnie otwierania, to jest tą historia z jej przyjaciółką Polą, która miała problemy z przebaczeniem.
Tak.
I kiedy się tam ona z nią spotkała w pewnym momencie, nie wiedziała, w jaki sposób jej tę sprawę przedstawić, czy wychodząc od Boga Sprawiedliwego, czy od Boga Miłosierdzia. I w końcu ona się zdecydowała na otwarcie Pisma Świętego i tam też natrafiła na słowa Jezusa, które mówiły o miłości nieprzyjaciół. To jest taki jeden ze sposobów, który ona stosuje, ale do którego ona oczywiście, jak wspomniałem, odnosi się w sposób taki bardzo, mi się wydaje, trzeźwy i
Ojcze,
umiarkowany.
Jeszcze jeden temat.
Ale to nie jest wszystko oczywiście. Bo
no proszę.
Nie.
Jeszcze jeden temat mnie nurtuje. Ona w jakiś sposób jest drogowskazem dla ludzi świeckich, samotnych, Natalii, życie i to przesłanie, jakie ono niesie, bo jednak to jej apostołowanie było oparte jednak na fundamencie samotności. Ona była osobą samotną, prawda? I ona bardzo świadomie wybrała właśnie działalność apostolską. Chciała tkwić w życiu, ale jednocześnie również starała się, żeby tego życia nie zmarnować. Ona żyła przecież 39 lat, i jak się czyta jej zapiski pamiętnikarskie, jak się czyta jej listy z Niemiec, no to widać, że to była osoba niezwykle pracowita, niezwykle taka nieustannie dążąca do pogłębiania swojej wiedzy. Ona coś pisała takiego, po prostu jakby na potwierdzenie tutaj tego, co mówię, to są, przytoczę może jej słowa. Jest zawsze we mnie przemożna tęsknota do pogłębiania wiary uczciwymi, a ustawicznymi do ostatniego tchu życia studiami. Przecież właśnie rozum czyni nas stworzeniami na obraz i podobieństwo Boże. Uczyłam się zapamiętale w przeczuciu, że to wszystko przyda mi się ogromnie i że ten twórczy entuzjazm, jaki nauka we mnie budzi, rozsieje wokół siebie rozpromienie. I ona bardzo świadomie właśnie dążyła do tego, żeby w każdym momencie sprostać zadaniom, jakie ją spotkają. Kosztem swojego czasu, no i trzeba powiedzieć, że kosztem zdrowia, bo tutaj może nie padła ta informacja, ale Natalia była osobą bardzo chorowitą. Była malutka, wątła i bardzo chorowita. Więc to też właściwie musiała w sobie pokonać chorobę w niektórych momentach. Ona zresztą nieraz pisała, że poprawia zeszyty należąco, że musi, powiedzmy, walczyć z taką mdłą powłoką swojego człowieczeństwa, ale bardzo się to po prostu, to wszystko podporządkowywała jakby tej swojej woli i nieustannego takiego, jak się w tej chwili mówi, parcia do przodu.
Przy tym mi się wydaje, że w jej przypadku to osoby, a takich osób, które w jakiś sposób żyją samotnie, mówi się tak zwanych singlach, i jest takie czasami pytanie, czy to jest łaska, czy to jest choroba, czy to jest ślepy los. No jest faktem, że wiele osób nie radzi sobie z tą samotnością, nie potrafią jej właściwie odczytać. Są osoby, które to nawet się wyraziło w tam naszych nowennie do świętego Józefa u nas w kościele, że w środę jest dużo takich modlitw, no, o dobrego męża, o dobrą żonę. Wiem, że tam niektórzy nawet już po cichu składają przy okazji takie zobowiązania, że się pierwsze dziecko urodzi, to będzie Józef albo Józefina. Jakoś to świadczy o problemie dla niektórych osób. I tutaj jest takie coś, że niektóre osoby jakby chcą, oczekują od Jezusa takich rozwiązań funkcjonalnych, żeby to już coś konkretnego. Natomiast Natalia, mi się wydaje, tutaj podaje pewną taką metodę, pewien sposób, w jaki sposób się zmierzyć właśnie z tym problemem samotności. I chodzi o samo jakby takie rozeznanie tej sytuacji życiowej. I to, co mnie uderzyło w takim jej sprawozdaniu, ona to pisze w Mszanie Dolnej 31 sierpnia 1940 roku, kiedy ona ma wtedy 34 lata życia i podsumowuje tak swoje życie. I ona tam wyróżnia takie trzy okresy, bardzo ciekawe. Dzieli tam na 7 lat. I pierwszy okres, który trwał od 14 roku do 21, to jest czas, kiedy ona najpierw opowiedziała sobie, na co jej zależy w życiu, na czym jej zależy w życiu. To jest ważne. Jednocześnie, że na to pytanie, po co żyć? Więc nie to, co mam robić, tylko po co? Najpierw to pytanie, po co? Więc to jest bardzo istotnie ważne. I oczywiście i tutaj jej ona rozeznała, że ona chciała służyć Bogu, że poza Bogiem, poza poświęceniem dla rzecz Boga, dla Boga, nie widzi dla siebie sensu życia. I potem następuje ten drugi okres tego długiego narzeczeństwa z tym owym sławetnym Jankiem, do którego ona
komunistą.
Tak, wielokrotnie będzie powracała. To też jest
życia.
Tak, ma to swój urok. To trwa od 21 roku do 28 roku życia. I to jest dla niej jest to okres bardzo trudny, bardzo bolesny. Okres szarpaniny duchowej, jak ona mówi, burzy, naporu. Ale to, co jest ważne, w tym czasie, ona mówi, niejako mogła prześwietlić każdy najmniejszy zakamarek swojej duszy. Bo co innego jest ta deklaracja młodzieńcza, że chcę żyć dla Boga, a co innego prześwietlenie tego swego pragnienia ze sobą i z konkretną sytuacją tego człowieka, którego bądź co bardzo pokochała. I ten okres kończy się tym, że ona rezygnuje, wycofuje się właściwie, bo tam już było narzeczeństwo, prawda?
Tak,
wycofuje
tak,
się
tak,
z jego narzeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że zdawała sobie sprawę, że nie będzie mogła w tym małżeństwie realizować tego swojego podstawowego pragnienia, jakim było oddanie się Bogu.
Ona chciała Janka kochać w Panu Bogu, a też z drugiej strony Janek był osobą bardzo zaborczą i ona nie chciała tylko jakby tej miłości przelewać na jednego człowieka. Ona chciała żyć dla wszystkich i to też było dla niej pewnego rodzaju trudnością, prawda?
Ale mi się wydaje, że też że tam był taki moment, taki bardzo ważny, który czasami mi się wydaje, kobiety nie pamiętają o tym. Ona się poczuła, że nie była przez niego szanowana. Tam był taki moment, mi się wydaje. Ona się poczuła, że on nie byłby w stanie szanować jej godności.
Bardzo możliwe.
I to też ją tak...
A ojciec się zgodzi, że ona, można powiedzieć, na pierwszym miejscu Natalia apostołowała przede wszystkim swoją postawą, swoim świadectwem. I to jest takie właściwie... takie właściwie też bardzo fascynujące, bo ona nie narzucała swoich poglądów drugim osobom. Ona tak ładnie powiedziała, nie chce łowić rzędu dusz mocą własnego autorytetu, tylko pociągać Bożą miłością. To takie jest właśnie, jakby nie chciała, siebie chciała zupełnie usunąć w cień, tylko powiedzmy swoim przykładem, swoim życiem, swoją pomocą chciała zwrócić. Tak jak tutaj powiedziała w tych cytowanych fragmentach, że Bóg jest łaską, która wstępuje na każdego, na każdego i można Boga zniewolić do tego, że się Go błaga, a z drugiej strony można dawać świadectwo własną osobą i własnym postępowaniem. To się wydaje, że to szczególnie właściwie wyszło w Hanowerze, w jej przypadku, ponieważ właśnie tam w Natalii pracownicy upatrywały człowieka, który właściwie oprócz tego, że przynosił im jakiś, dawał im jakiś moment może bezpieczeństwa, zainteresowania, pomocy w konfliktach, to jednak wspierał ich tak też bardzo wewnętrznie. I to też jest niezwykle ważne chyba, prawda?
Akurat tego okresu hanowerskiego to tam nie znam dobrze, ale w tych dziennikach są takie bardzo, przynajmniej dwie sceny mówiące, w jaki sposób ona próbowała apostołować. Pierwszy to jest opis jej podróży do Kalwarii Zebrzydowskiej,
tak,
kiedy tam w tym pociągu mężczyźni zaczęli narzekać na kobiety,
tak,
jak
tak,
się nie szanują,
scena.
Jak się nie szanują i tam konduktor narzekał i jakiś młody student. I to jest takie bardzo charakterystyczne, że ona najpierw to wysłuchała, kiedy oni już tam się wypowiedzieli, to co mieli, to wówczas ona zaczęła tak bardzo indywidualnie, jako z nimi rozmawiać. I to też jest bardzo ciekawe, że ona nie moralizowała, nie pouczała z góry, tylko skłaniała do takiej głębszej refleksji. A drugi taki wątek, to też był bardzo ciekawy, kiedy ona udawała się do Rzeszowa i musiała się zatrzymać bodajże 7 godzin w oczekiwaniu na pociąg w Dębicy i tam w tym tłoku rozmawiała z dwojgiem ludzi, z kobietą, która wracała z Niemiec i była mimo wszystko zafascynowana Niemcami, ich kulturą.
Tak.
I ona tak, a drugi znów z kolei robotnik, który wracał, krytycznie się tam wyrażał. I ona, z jednej strony jest tak, że ona mówi, jak ich tam wewnętrznie oceniła i co tej kobiecie pomyślała sobie odpowiednio. I inaczej też pomyślała o tym mężczyźnie. Ale z kolei, kiedy już z nimi rozpoczęła rozmowę, to do tej kobiecie mówi, skoro tak jesteś zafascynowana Niemcami, to ożeń się i tam, znaczy wyjdź za mąż i tam zostań.
Tak.
To było tak dosyć złośliwie powiedziane. Natomiast inaczej już rozmawiała z tym robotnikiem, z którym wiedziała, że on jednak pewne rzeczy więcej czuje, więcej rozumie, nie?
Więcej zeznawała.
Tak. Ale to było z jednej strony było takie dostosowane do sytuacji, ale nie było takiego narzucania się.
Naszymi gośćmi są dzisiaj ojciec Tadeusz Ciak, karmelita, jak również pani Dorota Tułasiewicz, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, świecki apostoł, błogosławiona Natalia Tułasiewicz, to temat naszych rozmów niedokończonych. Do naszych rozmów zapraszamy już wszystkich słuchających nas w tym momencie. Przypominamy numery telefonów 055 655 2355. To telefon dla Polski Północnej. 056 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i dla słuchających nas za granicą. 00 4856 to kierunek z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 4856 655 2333 to pierwszy numer. Numer 655 2366 to numer drugi.
W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczu uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy.
Na brzegi duszy, na brzegi duszy, na brzegi duszy.
Przypatrzmy się powołaniu naszemu, świecki apostoł, błogosławiona Natalia Tułasiewicz. To temat naszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Dorota Tułasiewicz oraz ojciec Wojciech Ciak, karmelita. Numery telefonów do naszego studia to 056 655 2355 lub 056 655 2356, odpowiednio numeru dla Polski Północnej, Polski Południowej, dla słuchaczy za granicę 655 2333 lub 655 2366, kierunkowy z Europy 011 48 56 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Teresa z północy. Ja po prostu usłyszałam swoje imię i poczułam się tak wezwana do telefonu. No i udało się. Po prostu chciałam powiedzieć, że no jestem całkowitym przeciwieństwem tej dzisiejszej wspaniałej bohaterki. Po prostu postępowałam nierozsądnie. Błądziłam, zakopałam wszystkie talenty. Zagubiłam całkowicie Boga. I w tej chwili właśnie wołam: Panie, bądź ze mną, bo jestem człowiekiem grzesznym, słabym. Potrzebuję Twojej miłości. Weź mnie za rękę, poprowadź według własnej woli. To może tyle, co chciałabym powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich w studio i wicedyrektora. Dyrektora. I szczęść Boże.
Proszę Pani, życzymy Pani wszystkiego dobrego i proszę się nie smucić. Ma Pani, jest Natalia, która powiedziała, że chce po śmierci swojej do nieba wwieść cały zastęp dusz. Proszę się do niej modlić i sądzę, że Natalia Pani pomoże.
Naszymi gośćmi są ojciec Wojciech Ciak, karmelita, Pani Dorota Tułasiewicz. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, świecki apostoł błogosławiona Natalia Tułasiewicz. To temat naszych rozmów. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wanda z Białegostoku. Ja chciałam się dowiedzieć, jaki to jest tytuł książki tej, która traktuje o tej Natalii, bo ja zaczęłam słuchać niedawno, także...
Proszę Pani, są dwie książki. Pierwsza z nich to jest zatytułowana Być poetką życia. Książka, z której przytaczaliśmy fragmenty w audycji. Tę książkę wydało wydawnictwo teologiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast druga książka, która mówi o okresie wojennym, o pobycie Natalii w obozie i o jej męczeńskiej śmierci oraz o przytacza zeznania świadków, jest zatytułowana Przeciw barbarzyństwu i tę książkę wydało wydawnictwo M.
Dziękuję. No wspaniała audycja, tak budująca, że ja tu wpisałam właśnie sobie w zeszycie tej jej myśli. Jeszcze to przestudiuję, bo jestem zafascynowana tą postacią i tak jak tutaj ksiądz mówił, żeby się modlić do niej, więc już zacznę od dziś gorąco się modlić, żebym też chociaż w takiej części jakiejś małej potrafiła tak przeżywać swoje życie, tak planować i tak rozwijać. No naprawdę dochodzę do wniosku, że tyle błędów popełniłam wychowawczych, wychowując dzieci, że jakoś tak bardzo płytko no nie wnikałam tak jak no przepiękna postać. Jestem zafascynowana i dziękuję serdecznie za tą audycję i za właśnie takie prowadzenie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ojcze, proszę jeszcze przedstawić nam, co ojciec myśli o lekturach, jakie Natalia czyta, co ojciec myśli o książkach, które ona przytacza w swoich zapiskach. To wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawy wątek, a ojciec tu jest znawcą w tej materii.
Nie. Tak. Tych książek rzeczywiście, ona jest zapewne tą czytelniczką, czasami się tam z tego tłumaczy. Ale zawsze podkreślę, że nigdy nie że gotowa jest przerwać lektury, jeżeli...
Tak. Będzie tego wymagała doraźna miłość bliźniej.
Tak, że to ma to wyczucie, ale zawsze z książką tam wędruje. I myślę, że w tych lekturach można wyróżnić szereg takich typów. Więc niewątpliwie ona jest jako taka przyszła właściwie, ona pisarka czy poetka, chce być poetką katolicką. Ją bardzo interesuje ta literatura katolicka. I czytając te książki, między innymi tam Moriaka,
Życie Jezusa,
tak? Papiniego, szczególnie zachwycona Papinim, Moriakiem, Bazem, potem Roztworowski, to ona stara się zwrócić uwagę na coś takiego, na ile oni próbują, sami są powiedzmy katolikami, bo ja bardzo interesuje to powiązanie życia z twórczością, a następnie też na ile oni przedstawiają te postaci, na ile są katolickie. Ona mi się tam dochodzi do takiego bardzo smutnego stwierdzenia, na przykład jeśli chodzi o Rostworowskiego, że właściwie on nie jest tak do końca katolicki pisarz. Ale właściwie to on takie bardziej gdzieś tam w środku, przynajmniej to, co przedstawia, to jest dosyć odległe od katolicyzmu. I w tym jest bardzo krytyczna. Dużą taką grupą książek to jest ta literatura narodowa. Ona jakby stara się w świetle tej literatury narodowej odczytać to, co się dzieje. Między innymi ona tam czyta pod tym kątem chociażby Wyspiańskiego.
Tak, tak. Pisze to w tych zapiskach.
Tak, tak. I to dosyć tam, ona go dosyć krytycznie ocenia. I Wyspiańskiego to najbardziej odpowiada jej wyzwolenie. I nawet tam podaje taką ciekawą projekt takiej inscenizacji, tak, jakby to miało wyglądać. Kolejną rzeczą, taką typą literatury, to są już te literatury narodowe. I to też jest takie interesujące, że przecież ona w czasie wojny czyta literaturę niemiecką,
tak,
Schillera, chce tak, jakby poznać tak, ducha tego narodu. I też dużo uwagi poświęca literaturze angielskiej. Przy tym, no,
myślisz, show, tam.
Tak, dlatego, że jest coś takiego bardzo interesującego, że my w tej chwili inaczej odbieramy Anglię, inaczej ona odbiera Anglię wtedy i dla niektórych, nie tyle dla niej, to Anglia miała stanowić taką przeciwwagę dla Związku Radzieckiego i dla Niemiec i jakby ona miała narzucić, no, zaproponować nowy układ, nowy porządek w świecie. Natomiast ona w oparciu o literaturę dochodzi do wniosku, tą czytaną literaturę, bo ona mówi, że nie była w Anglii, nie widziała, ale w oparciu tylko o literaturę dochodzi do wniosku, że tak naprawdę Anglia nie ma zbyt wiele do zaproponowania.
Tak, to
jest takie
też
interesujące.
I właściwie to jakoś dużo czytała, ale też starała się sama trochę tworzyć, trochę pisać. I tu bym chciała w tym momencie dopowiedzieć o ostatnim etapie w jej życiu, a mianowicie o tym, że o czym dotychczas tak dokładnie nie powiedzieliśmy, ale trzeba by tutaj wspomnieć o jej najważniejszym momencie w życiu, o momencie, w którym ta działalność apostolska jakby zajaśniała w pełnej krasie. Ona w 1943 roku dobrowolnie, jako wolontariusz, pełnomocnik, emisariusz rządu londyńskiego i jako świecki apostoł pojechała do Hanoweru, do fabryki Pelikana, by tam jako robotnica wśród robotnic głosić im Ewangelię, by im pomagać, by podnosić ich na duchu. Trzeba podkreślić, że tak jak już wspominałam, ona była bardzo słaba fizycznie, a tam musiała pracować i to ciężko pracować. Musiała przełamać tę barierę nieufności, z którą się spotkała, ponieważ któż to dobrowolnie przyjeżdża w czasie wojny do Niemiec, do baraków, żeby pracować, więc musiała bardzo szybko się postarać, żeby zdobyć ich zaufanie. Ona rozpoczęła tam normalnie działalność apostolską i katechetyczną. Oprócz takiej codziennej pomocy, łagodzeniu konfliktów, służeniu radą i pomocą, przede wszystkim koncentrowała się na działalności apostolskiej. To znaczy, głosiła im katechezy, tłumaczyła im, odmawiała z nimi różaniec. Katechez wygłosiła 60 w ciągu swojego pobytu. Odprawiała z nimi nabożeństwa, czytała z nimi książki, które przysyłano jej z kraju, szczególnie z Krakowa. Przygotowała je duchowo do Komunii Świętej i ona te katechezy głosiła po pracy codziennie, czyli ten dzień był bardzo wypełniony i bardzo taki, no po prostu przydatne dla tych pracownic. I trzeba tu przede wszystkim zaznaczyć, podkreślić warunki, w których ona to czyniła, ponieważ to była wojna. Hanover był w ten czas strasznie bombardowany, więc ona te katechezy głosiła i w schronach, w czasie nalotów i również przytaczają osoby, które z nią były, które złożyły świadectwo. To świadectwo zresztą jest przytoczone w tej książce, że był taki moment w 1943 roku, gdzie było bardzo silne bombardowanie Hanoweru i przerażone robotnice się po prostu skupiły wokół niej, wręcz kurczowo jej się trzymały. I wówczas Natalia bardzo mężnie i odważnie się z nimi modliła i okazało się, że baraki dookoła były zbombardowane, a ich baraki tych robotnic polskich ocalały. Mimo że spadła na nie bomba zapalająca, zdołano tę bombę ugasić.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Stanisław Kozłowski. Ja telefonuję z Poznania, z parafii świętego Michała Archanioła, a więc tej parafii, na terenie której mieszkała błogosławiona Natalia, skąd została brutalnie wyrzucona na bruk, eksmitowana. Pragnę przyłączyć się do tej interesującej dyskusji, jaka się toczy, i chciałem podzielić się dwoma takimi refleksjami. Pierwsze to hasło takie przedstawione, podane, mianowicie Natalia jako wzór apostolstwa świeckiego. W moim przekonaniu tutaj jest też bardzo istotne w tej dyskusji to podkreślenie, zdefiniowanie właśnie, czym jest to apostolstwo. Dla mnie jest ono odkrywaniem chrześcijańskiej tożsamości, ale przede wszystkim dawaniem świadectwa o Chrystusie i dawaniem świadectwa słowem, czynem, gestem czy obecnością. I teraz dla mnie Natalia jako ta świecka apostołka właśnie chyba najpiękniej, najpełniej składała to świadectwo czynem, gestem, obecnością. I drugi taki moment, tutaj przez panią Dorotę podkreślany teraz niedawno w tej wypowiedzi, że właśnie ona jest w Hanowerze w takich sytuacjach, w takiej okoliczności, w której nie może być obecny kapłan. I ona właśnie mimo woli przejmuje w jakiś sposób funkcję kapłana. I to, co czyni na terenie obozu, to jest chyba, można powiedzieć, jakiś szczyt dawania tego świadectwa. To dawanie świadectwa jest niewątpliwie najpiękniejszą, najpełniejszą formą, ale także najtrudniejszą. I tutaj rzeczywiście Natalia jawi się jako ten wspaniały taki wzór, przykład. I druga taka refleksja, która też jest podejmowana w tej dyskusji, w tym programie, to jest ten specyficzny rys świętości Natalii. To jest taka świętość nienarzucająca się. To jest taka świętość dyskretna, świętość na co dzień. To nie jest jakaś wielka egzaltacja, wielkie słowa, gesty. I zastanawiam się właśnie, dlaczego takie jest zainteresowanie Natalią wśród młodzieży. Przykładem ta młodzież, która była w studio telewizyjnym, ale także młodzież innych miejscowości, między innymi z Poznania, z parafii Chrystusa Króla, która też w okresie świątecznym wystawia jasełka napisane przez Natalię, a niedawno da taki piękny właściwie spektakl, wieczór poezji Natalii. Myślę, że właśnie ta forma takiej świętości dyskretnej, nienarzucającej się, ale wynikającej z ogromnej głębi wiary duchowości. I to jest ta wielka siła Natalii, to jest jakaś taka oryginalność, to jest jakaś świeżość i tego właśnie w moim przekonaniu poszukuje, potrzebuje młodzież i odkrywa. I to jest piękne i budujące.
Dziękujemy Panie Stanisławie. Z Panem Bogiem.
Kłaniam się pięknie z Bogiem.
To jeszcze może dokończyłabym ten moment pobytu Natalii. To nieostrożne zachowanie kuriera z Polski, o którym Natalia sygnalizowała z listach, spowodowało aresztowanie Natalii. I ten moment pokazuje u Natalii, że właściwie ona była tak przesiąknięta tą swoją misją apostołowania i ewangelizowania, że żadne przesłuchania, żadne tortury, jakie miały miejsce na przykład w więzieniu gestapowskim w Kolonii, nie były w stanie jej powstrzymać od niesienia Pana Jezusa wszystkim, tym wszystkim kobietom, które znajdowały się w jej otoczeniu. Nawet choroba, nawet ten moment, gdy już była bardzo ciężko chora w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, nawet to nie... Natalia nawet się nie pozwoliła chorobie i wycieńczeniu zwyciężyć, ponieważ ostatkiem sił zorganizowała w 1945 roku na Wielkanoc, w Niedzielę Palmową, leżąc na bożeństwo, by uczcić Pana Jezusa do Jerozolimy. I to świadczy o tym, że Natalia chciała cały czas, mało tego, że była w nieustannej bliskości z Panem Jezusem, to jednak cały czas chciała pokazać, że wszystkim, że Pan Jezus jest też razem z tymi kobietami, które tak cierpiały i które były takie przerażone. Natalia została zagazowana po selekcji, w której zakwalifikowano ją do gazu w przeddzień wyzwolenia obozu w 1945 roku, 30 marca, w Wielki Piątek została zagazowana, a od poniedziałku zbliżały się do obozu wojska, które oswobodziły ten obóz. Więc jedna z tych więźniarek w Ravensbrück, które były z Natalią, napisała coś takiego, że nie mogła zrozumieć, że Natalia taka żywa, taka chcąca żyć, taka pełna planów, jednak w pewnym momencie powiedziała jej, że jeżeli jest wola Boża taka, że musi z tego świata odejść, to ona się z tą wolą zgadza i że może jej śmierć będzie w przyszłości rzeczą bardzo ważną. I tą swoją postawą wprowadzała w zdumienie po prostu swoje otoczenie. Tak postępowała.
Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Dorota Tułasiewicz, ojciec Wojciech Ciak, karmelita. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Świecki apostoł błogosławiona Natalia Tułasiewicz. Numery telefonów do naszego studia to 056 655 23 55 lub 056 655 23 56. To telefony dla słuchaczy z Polski, dla słuchaczy zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moja zawsze dziewica.
Teraz
ja także
zawsze.
Jak pan Panisław Kozłowski, dzwonię z Poznania, z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, w której właśnie błogosławiona Natalia Tłaściewicz mieszkała przez wiele lat.
Proszę się przedstawić.
Andrzej z Poznania.
Dziękuję.
Ja może nawiążę do słów pani Doroty, która właśnie mówiła o narzeczonym Janku. Ja myślę, że ten i narzeczony, i ten okres narzeczeństwa był dla błogosławionej Natalii jako takie pole doświadczalne, okres, w którym ona mogła jakby ze swoje myśli, swoje zamierzenia na co dzień zrealizować w najbliższym otoczeniu. W końcu właściwie po tych 5 latach znajomości ona widziała, że właściwie z tego narzeczeństwa już nic nie będzie i postanowiła zakończyć to. W swoich pamiętnikach w styczniu 1939 roku pisze tak: nigdy nie liczyłam na Jankowi pieniądz, kocham Janka dla samego siebie, nie dlatego, co może mi mieć, co może mi dać. To było mi obojętne. Mieliśmy przecież rozpoczęte studia i zdrowe ręce. Przecież szłam z poczuciem mocy moralnej, był wyznawcą komunizmu, a marzył, abyśmy mogli kupić sobie auto albo sprawić po ślubie futro. Po prostu i dalej piszę tak, że jestem chrześcijanką i katoliczką z najgłębszego przekonania i dlatego nie tęsknię do futra, ani nie chcę mieć kamienicy, ani nie chcę mieć bogatą. Pieniądz jest największą próbą człowieka. Ja myślę, że dalej, kiedy już była jakby sama, miała więcej czasu na doskonalenie swojego życia duchowego, mogła się poświęcić bardziej innym. W Poznaniu na ulicy Siedleckiej, tam gdzie mieszkała, przy wejściu do budynku Siedleckiej 30 jest taka tablica poświęcona błogosławionej Natalii i tam jest takie motto właśnie: wybrał mnie Pan do pełnienia misji miłości w świecie, dla której życie oddać warto, a to już dopiero talent i wszystkie siły. Ja myślę, że w tych kilku wierszach jest zawarte całe życie Natalii i podejście do drugiego człowieka, do bliźniego, właściwie całe apostolstwo. Jej działanie, życie była zgodne z taką zasadą starą łacińską: verba docent, exempla trachum, czyli słowa uczą, a przykłady pociągają. Ona jakby przeczuwała już zbliżającą się wojnę, już w 1939 roku, kiedy pracowała jako nauczycielka w szkole powszechnej imienia świętego Kazimierza, właśnie na naszym osiedlu Róg Stolarski i Śniadeckich. Już przygotowała się jakby na przyjęcie tego ciosu i duchowo, i także fizycznie. Jak bardzo była spokojna przyjąć te zrządzenie losu i jak głęboko myślała, że w wrogu w Niemcach jest nie tylko agresja, ale także jest człowiek. Czasem i w tym człowieku widziała po prostu Chrystusa. Ja może przytoczę parę zdań. To jest właśnie moment, kiedy wysiedlano 9 listopada 1939 roku Niemcy wysiedlali całą ulicę Śniadeckich. Napisała tak: ewakuowano nas nagle i napastliwie nocą po Zbójecku. Powiedziałam głośno: idą. Czułam, jakby mi krew uciekła z serca. Momentalnie opanowałam się: pakować. Nie ma chwili do stracenia. Ma się jednak film na balkonie, wtedy klisze autobusy. W ostatniej chwili nie wierzył i stał tak przykuty. Pomyślałam przez ułamek sekundy, patrząc na zastawę do kolacji pozostawioną bezładnie na stole: niech zostaną u nas ład i spokój. Sprzątnąłem wszystko ze stołu, sama otworzą. sind Sie Volksdeutsche oder Polen? Oh, wir sind Polen. W moim pokoiku było czyściutko, wszystko na swoim miejscu.
Panie Andrzeju, dziękujemy, damy szansę pozostałym radiosłuchaczom.
Dobrze,
dziękujemy
bardzo,
z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Dzwonię z Jasnej Góry, gdzie Zachariasz. Mam szczęście, że dzwoni bardzo. Jestem zachwycony tą postacią Natalii. Cieszę się, że ta informacja o tym, że ona była sodalicką, sodalicka mariańska, bardzo była aktywna w Poznaniu. Tak, mam jedną prośbę. Czy pani dysponuje jakąś daną datą, kiedy ona była na Jasnej Górze, czy pielgrzymowała? Bo ja zajmuję się trochę tak, że powiedziałbym zawodowo, ustalam te pielgrzymki błogosławionych. Mi się udało do tej pory ustalić 106 osób. A druga sprawa, to może w tym czasie pani po tym odpowie, to byłaby sprawa związana z tym określeniem. Nie używam nigdy wobec osób samodzielnych, żyjących w stanie wolnym, osoba samotna. Mówię zawsze samodzielna. Coś innego. To jakoś, uważam, że trochę potwierdzenie mam w tym wielkim jakimś haśle, które rzucił Benedykt XVI w Niemczech. Człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Żeby od razu rzucić, przesunąć akcent na pozytywną obecność Bożą w życiu człowieka. Ja wiem, że ta sytuacja, o której była mówiona, o tych nowennach, tam ona jest obrazem pewnych stanów psychicznych, ale duchowo, gdyby tutaj położyć akcent na to, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam, to wydaje mi się, byłoby bardzo korzystne. I stąd, mówię, ta samodzielność też wyraża pewną dynamikę człowieka, który podchodzi nie w kontekście tego, że nie ma drugiej osoby, tylko że tą osobą, która mu pozwala być samodzielną, jest Pan Bóg. Właśnie, więc jeśli pani mogłaby taką datę podać, ewentualnie przybliżoną przynajmniej o pielgrzymowaniu Natalii na Jasną Górę, to byłby bardzo wdzięczny.
Więc może umówmy się w ten sposób. Podam dokładną datę i prześlę ojcu, dobrze? Nie chciałabym tutaj błędnych informacji prowadzać i to zrobię. Natomiast jeszcze chciałam może tak jakby dopowiedzieć, że do sodalicji mariańskiej Natalię wprowadził ojciec. Również należały siostry. Mam taką dokumentację, zdaje się chyba w archiwum rodzinnym coś jest właśnie na ten temat, więc po prostu mówi się w ten sposób, że wyszukam i tę dokumentację i o pobycie w Częstochowie i nie chcę, nie pamiętam w tej chwili, ani chciałabym błędnej informacji podawać.
Rozumiem, będę bardzo wdzięczny.
Natomiast na drugie pytanie odpowie tutaj ojciec Karmelita, bo jest bardziej władny.
Tak, rozumiem.
Dziękuję ojcu serdecznie.
Ja również.
Znaczy mówimy, że trudno to się spierać, które określenie bardzo właściwe, samodzielne, też jest trochę niebezpieczne. Mi się wydaje, że sama Natalia bardzo dobrze ukazuje z jednej strony wszystkie niepokoje, jakie z takim życiem jest związane, i ona sama bała się, czy będąc na przykład w życiu samotną, nie wejdzie w jakieś życie zbyt wygodne, na własną, powiedzmy, miarę, według własnego układu, czy nie zrobi jakiegoś, tak powiedzmy, pobożnego folkloru, czy czasami przecież ma to miejsce. Więc w jej przypadku ona daje takie bardzo trzeźwe wskazania, co zrobić, żeby nie zamknąć się, żeby nie zagubić się w tym życiu samotnym, żeby rzeczywiście z jednej strony być dla drugich, z drugiej strony prowadzić bardzo pogłębione życie w duchu Kościoła, a jednocześnie mieć z sobą też głęboki kontakt i służyć innym, żeby to nie było wygodne. I ona tam mówi, że ona, będąc samotną, ona chce zawsze prowadzić wokół siebie ludzi, tworzyć takie kręgi życia, chce przekazywać jakby życie w inny sposób. Więc ona jak najbardziej, zresztą też u niej jest bardzo ciekawe, że ona w tym życiu samotnym, trwając przy tym określeniu, bardzo mocno poszła aspekt czystości i aspekt takiego macierzyństwa. I ona w sumie jako kobieta w tym momencie też w inny sposób, ale te aspekty też realizowała.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Poznania, szczęść Boże. Chciałam taką swoją refleksją się podzielić, iż dla mnie postać błogosławionej Natalii, jak gdyby jej świętość potwierdza to, co zapisała w swoich pamiętnik w swoim dzienniku Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Tam jedno zdanie takie bardzo ważne, że Pan Jezus nigdy nie daje pragnień, których by nie chciał spełnić. I jak czytamy pamiętniki błogosławionej Natalii, to ona bardzo wcześnie już odkryła w sobie pragnienie bycia świętą. I przez całe, można powiedzieć, to potem bardzo trudne i ciężkie życie w okresie okupacji, ona była bardzo wierna temu i te jej wieczorne, można powiedzieć, rachunki sumienia, czy to, co ona próbowała zapisywać w dziennikach, to ona stawała przed Bogiem i jak gdyby próbowała w słowach przelać na papier to, na ile temu pragnieniu bycia świętą jest wierna. I to już od dawna bardzo mnie Natalii jakoś tak porywa i proszę ją również o taką łaskę dla siebie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za ten telefon. Czy nasi pani Dorota?
Ja jeszcze może tutaj nie wspomnieliśmy o takiej jednej sprawie. O tym, jak kult Natalii jest propagowany przez ludzi świeckich w różnorakich sposób, i przez aktorów, i przez dziennikarzy. Słyszeliśmy tutaj fragmenty, które czytała pani Małgorzata Wower, zafascynowana Natalią, która jeździ po kraju z jej poezją. Uczniowie, było tutaj powiedziane, pan z Poznania opowiadał, jak młodzież wystawia jej jasełka czy inne przedstawienia. Również chciałam powiedzieć, że w tym roku w Poznaniu zaczęła pracę szkoła katolicka pod imienia błogosławionej Natalii Dyłasiewicz. I chciałam również powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie uruchomiona strona internetowa poświęcona Natalii, która będzie przyłączona do archidiecezji poznańskiej. Tam będzie możliwość kontaktu. Proszę za miesiąc, półtora zaglądać, bo wydaje mi się, że ona w jakiś bardzo ciekawy sposób jest przygotowana, także wszystkich zachęcam.
Kolejny telefon w naszych rozmowach niedokończonych o świeckim apostole błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To ksiądz Jan Reszalewski. Kłaniam się, witam serdecznie Dorotkę oraz ojca prowadzącego. Tak słuchając tej audycji, tak się zastanawiam, ile ludzi młodych to słucha, bo świętość błogosławionej Natalii jest tak wspaniała i tak wieloraka, w różnymi torami idzie, że szkoda by było, gdyby tego młodzi nie słuchali, bo chyba ona jest troszeczkę jeszcze mało znana. Ja pracowałem w parafii świętego Michała kiedyś i wtedy jeszcze nie było w ogóle mowy o niej, a w tej chwili ja pracuję w 80 kilometrów od Poznania. W ogóle Natalia nie jest znana i szkoda, bo to jednak w całej archidiecezji powinna być ona, jako poznanianka, powinna być lepiej poznana i propagowana. To tyle co do refleksji. Słucham Dawia Radia. Szczęść Boże.
Ale widzimy, że sporo ludzi jednak się Natalią bardzo interesuje i ja mogę powiedzieć, ponieważ od początku jestem bardzo mocno związana właśnie z propagowaniem kultu, mogę powiedzieć, że Natalia pewnie jakoś tak to prowadzi z nieba po swojemu i jestem wielką optymistką, że ludzie świeccy będą w jakiś sposób mówili o niej i też na swój sposób dawali świadectwo. To jest dla mnie niezwykle krzepiące i z tego się i w tym momencie jestem optymistką. korzystając z tego, że ojciec Wojciech tutaj jest, bo to jest człowiek niezwykle zapracowany, to mogę sobie tutaj z nim porozmawiać. Chciałabym mu zadać takie pytanie, które rzeczywiście mnie nurtuje i proszę, by ojciec mi odpowiedział na takie pytanie. Jak głęboka była więź Natalii z Panem Jezusem? Ona tak pięknie w pamiętnikach pisze, może ojciec by się pokusił, prosiłabym serdecznie o ocenę.
Tutaj może jedną rzecz warto podkreślić, że tak Natalia, kiedy mówi o tej swojej świętości, to ona bardziej mówi o takiej świętości zgodnie z duchem tamtych czasów, w takim ujęciu, bym powiedział, moralnym. Świętość to jest jako zdobywanie cnót. Natomiast mi się wydaje, że dzisiaj bardzo warto podkreślać ten aspekt, że świętość to jest najpierw budowanie relacji. Relacji z Jezusem, relacji z innymi. I jak się popatrzy od tej strony na jej życie, to możemy zobaczyć, jak jej życie było podporządkowane relacją. I oczywiście punktem wyjścia jest budowanie relacji z Jezusem. I w tym przypadku mamy u niej szereg takich świadectw, które ona tak notuje w taki sposób jakby niechcący, tak przypadkowo, mówiących o tej zażyłości. Do jakiego stopnia jest to zażyłość? Czy to można określać ją w tym kluczu przed mistyków, powiedzmy, narzeczeństwa czy małżeństwa duchowego? Ja myślę, że można by się pokusić, dlatego że mam jej taki bardzo ciekawy fragment. Otóż ona relacjonuje, jak czyta Księgę Życia i pisze tak. Co do stopnia modlitwy, jakie święta wspomina, rozpatrzy w odniesieniu do siebie nieco później, gdy będę miała tak tekst życiorysu przed sobą. Jedno mnie zdumiało niepomiernie. Święta wspomina, że nie oczami ciała, lecz oczami duszy widywała długi czas Pana po prawej stronie siebie. To są, tak rzeczywiście Święta Teresy jest. I tu Święta Teresa mówi o tak zwanych widzeniach intelektualnych i wyobrażeniowych człowieczeństwa Jezusa. I reakcja na to Natalii bardzo znamienna. Ona mówi, zelektryzowała mnie ta uwaga. I dalej. Tak właśnie bardzo długi czas było ze mną. Co na to przeżywała tę sytuację w taki sposób? Jakby dla niej wydało się też oczywista. I później dalej mówi, pisze, rozmawiałam raz o tym z Krysią Polik i Krysia już w klasztorze, objaśniła mi zresztą mimochodem, że to jest rzadkim zjawiskiem. A ona mówi tak, ja bowiem znowu uważam, że to jest stan naturalny każdej duszy w łasce, obdarzonej żywą wyobraźnią. Nie zdawała sobie sprawy. I potem jest taki bardzo inny, znamienny fakt, mówiący o pogłębieniu tej relacji. Ale z wiosną tego roku, gdyśmy się wszystkie modliły wspólnie w domu, w pokoju Mariosi, doznałam w czasie tej modlitwy przedziwnego przeżycia. Odczułam coś takiego, jakoby Pan, który stawał dotychczas przy mnie, objął mnie sobą jak namiot. Trwało to niesłychanie krótko, ale dało mi nieopuszczające mnie odtąd przeświadczenie, że jestem całkowicie wszczepiona w Chrystusa, że jak święty Paweł mówi, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Od tej chwili wszystko w moim życiu zaczynamy od Niego i na Nim kończę. Już nie jestem sobą, On działa we mnie. I to by świadczyło ten fragment, że sam ten opis, co określamy mianem tak zwanego małżeństwa duchowego, czyli o tym najwyższej więzi z Jezusem. I ona to tak mnie to zadziwia, tak to mówię jakby niechcący, ale to, co później się z nią dzieje i ta kwestia męczeństwa i przeżywania, to wynika z tego.
Przecież ona tak pięknie słowa wyrównała.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie Pan Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam przyjemnego ojca i ojca. Przepraszam, zapomniałem
ojca
tego
Wojciecha
drugiego.
I panią Dorotę.
I panią Dorotę i w studiu. Przejdźcie, no nie wiem,
ale
czy pasuje to.
A kogo my witamy?
Nie słyszałem o zdrowie świętokrzyskie, przepraszam, nie przedstawiłem się. No nie wiem, czy pasuje to o sobie mówić, jak się coś robi, działa, czy nie?
to już Pan musi osądzić w sumieniu własnym.
To znaczy, nie wypada się to chwalić, ale ja nie znałem, nie wiedziałem, że taka jest błogosławiona Natalia Tułasiewicz. Ja tylko tak powiem krótko, ja jestem niedoszłym tak zwanym księdzem, byłem w seminarium małym, ale to właśnie, tu nie będę o tym mówił, bo oczywiście to nie jest czas i tak dalej. Nie chodzi o to, no po prostu, jakby to powiedzieć, ja staram się robić, po prostu ewangelizować, przeprowadzać ewangelizację, znaczy należy do nowych Duchu Świętym, zresztą jeżeli przychodziliśmy chrzest w odnowie Duchu Świętym, to prosiłem o dary właśnie ewangelizacji i po prostu dar uzdrawiania. No, dar uzdrawiania może otrzymać każdy, nie tylko jakaś wybrana osoba, bo niedawno to czytałem wczoraj. I takie zdarzenie ostatnie, jakie miałem. Pojechałem właśnie do Kłodzka, do mojej znajomej. Miałem tam przebywać, no nie wiem dokładnie ile dni, 3, 4, 5 tydzień. I zachorowałem na drugi dzień i znalazłem się w szpitalu. 6 dni niecałe byłem. I tam miałem jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, przez moje sale się przewinęło 4 chorych z różnymi przypadkami i pijani byli, pobici i tak dalej. I po prostu...
No, piękne świadectwo. Jeżeli ono jakoś się wiąże z tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych, to prosimy nawiązać, ponieważ no, różne dary, łaski każdy z nas otrzymuje, prawda? I jeden dar uzdrawiania, ktoś darem języków, ktoś inny dar słuchania. A tutaj mamy konkretny temat i konkretną bohaterkę, można powiedzieć, dzisiejszego wieczoru, dzisiejszych rozmów niedokończonych. Świecką apostołkę, czy świeckiego apostoła, błogosławioną Natalię Tułosiewicz. Halo?
Tak, słucham.
No, czy coś pan tutaj nawiąże, czy... Ponieważ, no, nie wiem, czy pan się chciał...
No, ja znaczy mam pragnienie takie, pragnę zbawienia wszystkich ludzi, za wszystkich się modlę, prawie cały świat, bo kiedyś powiedział biskup Frankowski u nas, że człowiek, który się sam modli o swoje zbawienie, to sam się nie powinien zbawić, takie ostre słowa, bo Pan Bóg przecież wszystkich chce zbawić. I mnie bardzo zależy, kocham dzieci, młodzież, to wszystkich ludzi i się modlę. Miałem takie zdarzenie.
I za tę modlitwę bardzo gorąco dziękujemy. Oddajemy tutaj głos naszym gościom w studio, równocześnie prosząc o podsumowanie dzisiejszej audycji, dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Ja chciałem nawiązać jako podsumowanie do tytułu książki Przeciw barbarzyństwu. Ona miała świetne wyczucie czasów, które przeżywała i zdawała sobie sprawę, że w okresie okupacji musi się przeciwstawić przeciw barbarzyństwu, jakie było związane z faszyzmem. I ona to zrobiła w taki sposób chrześcijański, do końca perfekcyjny. Przede wszystkim podejmując jakby taką walkę w wymiarze wewnętrznym z odpowiedzialnością i za naród polski, ale również i za wszystkie inne narody. No ciągle podkreślam, że my zapominamy o tym, że ci wrogowie to też są wierzący, czy katolicy, że na pewno są to ludzie. Drugi wątek, ona zdawała sobie też sprawę, że to, co może nastąpić po wojnie, to nie będzie żadna sielanka i ona brała pod uwagę, i tam jest w dziennikach, że to może nastąpić kolejna fala barbarzyństwa związanego z komunizmem. I jeżeli to popatrzymy na dzisiejsze czasy i to, co powiedział Ojciec Święty w jednej z ostatnich książek, można powiedzieć, że nas w tej chwili znowu grozi kolejna jakby fala barbarzyństwa. Już ona ma swoje znamiona, pewne wymiary. I ona jest też, może być takim przykładem człowieka, w jaki sposób z tą falą barbarzyństwa, tego nowego, bardzo takiego wyrafinowanego, się zmierzyć. I znów przede wszystkim to, co mi bardzo ważne, jest ta odpowiedzialność za innych, patrzenie na nich jako na dzieci Boże i to też istotne, przede wszystkim podjąć walkę najpierw w tym wymiarze wewnętrznym, gdyż jakby tu się przegrywa i tu się jednocześnie wygrywa. Czy może zakończymy jakąś jeszcze? Proszę pani Dorota.
Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować za gościnę w telewizji Trwam, za to, że mogliśmy przybliżyć po raz kolejny postać Natalii. Zależało nam na tym, żeby Natalię pokazać jako apostoła świeckiego, jako apostoła, który stara się być otwarty na każdego człowieka, stara się być otwarty na dialog również z niewierzącymi, który stara się własnym świadectwem zwrócić uwagę na Pana Boga, który stara się ludziom nieść miłość Pana Boga, wskazywać na dobro, nawet wśród najgorszych sytuacji, wśród właśnie zła, wśród przemocy. To są tematy tak niezwykle aktualne. Wydaje się, że Kościół w tej chwili potrzebuje takich właśnie świadków wiary, a nie tylko, powiedzmy, jakichś tylko takich deklaracji słownych, ponieważ dla ludzi, którzy są dzisiaj bardzo zagubieni, takie świadectwa są wyzwaniem do wewnętrznej przemiany i do uświęcania się właśnie w dniu codziennym. Ludzie bardzo szukają takich wzorców, stąd tutaj nasza obecność.
Dziękujemy za przybycie do studia, dziękujemy za udział w rozmowach niedokończonych. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Świecki apostoł błogosławiona Natalia Tułasiewicz i nasi goście ojciec Wojciech Ciak, karmelita oraz pani Dorota Tułasiewicz.